صباح الخير، هون بيروت.
جندبرت تو بيروت.
سلامات من بيروت.
زي ستوديا راديا فنيد في بيروت سي بوزدرافيايوم.
ما يعتي
بوجنا تشيركين. Nasz redakcyjny kolega Kazimierz Gajowy jest właśnie teraz z pielgrzymami w mieście Byblos. Za chwilę spróbujemy się z nim połączyć, ale na początek krótkie informacje o pogodzie. W Libanie już pełnia lata, słońce, wysokie temperatury i piękne Morze Śródziemne zachęcają do korzystania z plaż rozciągających się wzdłuż całego libańskiego wybrzeża. Temperatura w morzu także zachęca do kąpieli, wynosi bowiem około 23 stopni. Dzisiejszy dzień zapowiada się słonecznie, z niewielkim tylko zachmurzeniem możliwym w górach. Temperatura dzisiaj, jak i w najbliższych dniach, utrzymywać się będzie w ciągu dnia od 28 do 31 stopni na wybrzeżu, a w górach o kilka stopni mniej. Natomiast w Dolinie Byka, gdzie panuje klimat kontynentalny, osiągnie nawet 33 stopnie. Słońce wzeszło dziś o godzinie 5.26, a zajdzie o 19.48. Dzień jest dłuższy i trwać będzie już 14 godzin i 22 minuty. Spróbujemy teraz połączyć się telefonicznie z naszym redakcyjnym kolegą, panem Kazimierzem Gajowym, który rozmawiać będzie z wyjątkowym gościem. Dzień dobry, halo Byblos, czy się słyszymy?
Dzień dobry, tu Byblos, szczęść Boże wam w studio, jak również wszystkim słuchaczom Radia Wnet. Rzeczywiście przede mną mam wyjątkowego gościa i właśnie to jego oczyma będziemy patrzeć na nie tylko Byblos, który jest przed naszymi tutaj oknami, ale na cały Liban, jego historię, oczywiście na tyle, na ile nam czas pozwoli. Tym wyjątkowym gościem w studiu Bejrut Radia Wnet jest ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, profesor zwyczajny nauk teologicznych, wykładowca, autor ponad 2000 publikacji naukowych i popularno-naukowych, no i też kawaler zakonu rycerskiego świętego grobu Bożego w Jerozolimie. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie Państwa, którzy nas słuchają. Bejrut, Byblos, Tyr, Sydon i w ogóle Liban, to wszystko znamy z podręczników, znamy z historii starożytnej, historii także nowszej, dlatego że Liban to nie tylko kraj starożytny, ale to jest również współczesność, czasami bardzo dramatyczna. Ale wszystko to, co widzimy, co możemy obejrzeć w Libanie, co możemy tutaj usłyszeć także od przewodnika Wuny Gajowego, wszystko to przerasta daleko bardziej wyobrażenia, które mamy, te z dzieciństwa, te z młodości i te, które czerpiemy dzisiaj ze środków masowego przekazu. Myślę, że większość pielgrzymów i turystów, być może jakaś część też, przybywa do Libanu ze względu na świętego Szarbela. Mówi się tak obiegowo, że to jest święty, który znacznie więcej cudów dokonał po śmierci i nieustannie dokonuje niż za życia. I rzeczywiście tak jest. Dlatego można podziwiać taką wielką pobożność, wielkie wzruszenie, ogromną modlitwę, ten wielki potencjał modlitwy, który towarzyszy obecności na miejscach związanych z życiem, z posługą kapłańską, z życiem zakonnym, wreszcie ze śmiercią i przy grobie świętego Szarbela. Można by powiedzieć, że do tych miejsc związanych z Szarbelem i w ogóle do Libanu odnosi się to, co niegdyś odnosiło się i stale bywa odnoszone do Jerozolimy, mianowicie, że powietrze tu jest coraz bardziej gęste od modlitwy. A dzięki temu, że przybywają tutaj pielgrzymi na szlaki świętego Szarbela, świętej Rawki, także innych współczesnych libańskich świętych, to ożywa świadomość tego, czym jest Liban z perspektywy chrześcijańskiej zwłaszcza. Otóż Liban jest przedłużeniem Ziemi Świętej, przedłużeniem nie tylko w geografii, w topografii, w klimacie, ale przede wszystkim przedłużeniem Ziemi Świętej w jej historii, czasami bardzo dramatycznej. Przecież Liban jako starożytny Kanaan albo Fenicja jest wielokrotnie wspominany na kartach Starego, a później Nowego Testamentu. Wiele wydarzeń przedstawionych na kartach Biblii, wiele osób i postaci, o których mowa w Piśmie Świętym, ma związek właśnie z tą ziemią. Dlatego ci, którzy odbyli już pielgrzymkę do Ziemi Świętej i będąc w Galilei usłyszeli o pobliskim Libanie albo będąc w Cezarei Filipowej patrzyli na nieodległy Hermon i na pogranicze Libanu i Syrii, mają w sobie pragnienie, żeby również po Izraelu i autonomii palestyńskiej, żeby również Liban odwiedzić. I bardzo wielu pielgrzymów przybywa tutaj właśnie po to, żeby rozszerzyć swoją wiedzę. Przecież Liban, ta starożytna Fenicja, to jest również ziemia związana z Jezusem Chrystusem. W pewnym sensie również jego ziemska ojczyzna, dlatego że podczas swojej publicznej działalności zapuszczał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I gdy dzisiaj chrześcijanin przybywa do Tyru i Sydonu i ogląda te okolice, choćby również Sarepta Sydońska i pobliże, i dociera do słynnego Maryjnego Sanktuarium w Magdusz, gdzie czci się Matkę Bożą oczekującą na powrót swojego syna z tej misji głoszenia Ewangelii w pobliskim Sydonie i w pobliskim Tyrze. To też jest ogromne przeżycie dla chrześcijan, zwłaszcza dla chrześcijan polskich, których pobożność naznaczona jest bardzo mocno tym pierwiastkiem maryjnym. Liban to jest również ziemia apostołów, ziemia świętego Pawła i świętego Piotra. Wiadomo, że bardzo wcześnie taką drugą stolicą Kościoła Apostolskiego obok Jerozolimy stała się Antiochia nad Orontesem, położona dzisiaj na pograniczu Turcji i Syrii. By dostać się z Jerozolimy do Antiochii nad Orontesem, a takie podróże odbywały się przez wiele dziesięcioleci, a może nawet setek lat, odbywały się co roku i to wielokrotnie, by taką podróż można było odbyć, należało ją odbyć no właśnie przez tereny dzisiejszego Libanu. Czy to morzem wzdłuż wybrzeża, czy to lądem, słynną drogą morską, która do dzisiaj pozostaje jedną z najbardziej zagęszczonych dróg świata, czy to może gdzieś tam przez Dolinę Beka, gdzie droga jest trudniejsza, ale niemal zahacza o Damaszek, a więc pozwala również zobaczyć i przeżyć jeszcze więcej, a także bardziej w starożytności zewangelizować mieszkających tutaj ludzi. Więc gdy chrześcijanin przybywa do Libanu, udaje się na przykład do Tyru i zwiedza nie tylko dawne fenickie miasto, ale i nie tylko przygląda się tym starożytnym fenickim zabytkom, ale również rozważa fragment z Dziejów Apostolskich, opowiadający o tym, jak święty Paweł podczas trzeciej podróży misyjnej, kończąc ją, kieruje się do Jerozolimy, przybywa do Tyru, tam przebywa przez tydzień i odnalazłszy uczniów z całą pewnością utwierdza ich w wierze chrześcijańskiej, po czym wszyscy udają się nad morze, klękają, modlą się wspólnie, żegnają Pawła, który udaje się do Jerozolimy w swoją już ostatnią drogę, która wkrótce miała go zaprowadzić do Rzymu i na śmierć męczeńską. Liban to jest także współczesna kultura. Oczywiście ta związana z Ewangelią, z dziejami Kościoła jest bardzo ważna, ale ta współczesna jest naznaczona obecnością i historią Kościoła maronickiego. Kościoła, którego początki sięgają czasów apostolskich, natomiast którego nazwa i którego tożsamość związana jest ze świętym Maronem, który zmarł w roku 410, wielkim pustelnikiem, człowiekiem wielkiego ducha, który dał początek duchowości z specyficznej dla tego regionu świata, duchowości kościoła maronickiego, kościoła, który zachowuje własny obrządek, własne zwyczaje, własny język i to jeszcze odmianę prastarego języka aramejskiego, a z drugiej strony pozostaje w bardzo bliskich więziach z Rzymem, ze stolicą apostolską. To wszystko sprawia, że Liban jest naprawdę wart odwiedzenia, wart zobaczenia, wart przeżycia, wywiera ogromne wrażenie i chyba powoduje, że ktoś, kto tu przebywa, chciałby tu wrócić raz jeszcze.
Dziękujemy za to wszystko, co teraz my się dowiedzieli od księdza profesora. Wiemy, że to tylko taka namiastka tego bogactwa zarówno historycznego, starożytnego, biblijnego, jak również i wszystkich tych problemów dzisiejszych. Mijaliśmy po drodze wiele obozów uchodźców, zarówno palestyńskich, jak choćby u stóp sanktuarium Matki Bożej Oczekującej, ale w sposób szczególny w BK, gdzie setki namiotów, można by powiedzieć, i tysiące, a nawet przekraczające milion uchodźcy, którzy tutaj żyją. Ksiądz profesor nie jest tutaj sam tym razem w Libanie. Ma ze sobą dużą grupę, bo 43 osoby to już jest poważna grupa, która przyjechała poprzez biuro Marianum Klawem. I takie pytanie na koniec. Jak ci pielgrzymi się czują? No bo czytamy tu i ówdzie o wielkich lękach, strachach, że nie wiem, co miałoby się dziać. No tak z pierwszej ręki, bo już jesteśmy prawie że pod koniec tej pielgrzymki. Jakie jest samopoczucie, jak widzą Libańczyków Liban i tą całą sytuację w tym kraju?
Myślę, że odpowiedzią jest szok pielgrzymów, ale szok wywołany przede wszystkim spokojem, z taką radością tych mieszkających tutaj ludzi. Oczywiście widzieliśmy obozy dla uchodźców i zadajemy sobie pytanie, co jeszcze można zrobić, ale jednocześnie mamy świadomość, że przyczyny tego kryzysu to przede wszystkim przyczyny polityczne, to przede wszystkim wojna. Natomiast w Libanie panuje spokój, jest naprawdę ogromna gościnność, wielka życzliwość mieszkających tutaj osób i wszyscy po tych początkowych niepokojach wywiezionych jeszcze z Polski w ciągu kilku dosłownie godzin widzą, że przenoszą się w świat, w którym człowiek jest bezpieczny, w którym człowiek czuje się dobrze.
No ale Liban to też i Polska. Choć jedno słowo, jak ta historia polska przeplatała się przez te wieki, a nawet no, setki lat tutaj w Libanie, bo pierwszy, który tutaj się pojawił, to był książę Radziwiłł, zwany Sierotka, bo tak jak ksiądz profesor wspomniał, Liban był koniecznym etapem przejścia. Ale czy coś zostało takiego specyficznego, co nawet z punktu widzenia naszego patriotyzmu warto tutaj przyjść i może gdzie nawet się pokłonić?
Po sierotce, który tutaj był oczywiście wielkim przybyszem z Polski, bardzo znany był Juliusz Słowacki, ale temu, czemu warto się pokłonić, to jak sądzę przede wszystkim historia XX wieku i pobyt tutaj wielu tysięcy Polaków, którzy z armią Andersa wyszli z Syberii i z których tutaj część, zwłaszcza dzieci, dziewczęta, kobiety, ale także część tych, którzy nie zostali, nie mogli być żołnierzami, została tutaj właśnie na terenie Libanu. Właśnie dziś mamy odwiedzić cmentarz polski w Bejrucie. Myślę, że dla wszystkich będzie to ogromne przeżycie, dlatego że jest to, można by powiedzieć, mały kawałeczek, skrawek, taka kropla polskiej ziemi tutaj w Bejrucie, w Libanie.
Życie ludzkie to nie tylko duchowość, to też nasze ciało, kuchnię smakujemy każdego dnia, ale też piękne wybrzeże. Czyli dla takich, co lubią sakrum, ale też troszeczkę profanum, myślę, że też są takie miejsca w Libanie.
Dla takich, którzy lubią dobrze zjeść i którzy lubią dobre wino, myślę, że wino libańskie należy do najlepszych na świecie i z całą pewnością warto go tutaj skosztować. A ci, którzy lubią kuchnię, to z pewnością kuchnia libańska wyróżnia się na Bliskim Wschodzie, odmienna od kuchni polskiej, ale niesie ze sobą takie smaki, takie bogactwo, którego w Polsce się nie spodziewamy, natomiast które sprawia obie bardzo wiele przyjemności.
Dziękujemy serdecznie, bo już słuchać Szczęko Ręsa, to właśnie ta grupa pielgrzymów już się zabiera do śniadania, bo przed nami bogaty program. Dziękujemy serdecznie i jednym słowem, to już ja za księdza profesora odpowiem, warto czy nie warto do tego Libanu przyjeżdżać?
To pytanie zupełnie retoryczne. Oczywiście warto, ja bym powiedziała nawet trzeba.
Dziękujemy serdecznie, bo pielgrzymi już czekają, a ja oddaję głos do studia.
A tak wyjątkową opowieść o Libanie, o jego historii, a pielgrzymom życzymy niezapomnianych przeżyć duchowych w czasie pielgrzymowania po świętej libańskiej ziemi. Przejdźmy teraz króciutko do przeglądu prasy. Ubiegły tydzień był ubogi w wydarzenia polityczne, między innymi ze względu na obchodzone święta muzułmańskie kończące Ramadan, miesiąc postu dla wyznawców islamu. Przez 3 dni od wtorku do czwartku wszystkie instytucje państwowe i publiczne były zamknięte. Dotyczyło to również prasy libańskiej. Od piątku zaś gazety i media libańskie koncentrowały się na 2 ważnych tematach dotyczących spraw wewnętrznych kraju. Pierwszy to konflikt pomiędzy najważniejszymi siłami politycznymi w Libanie dotyczący sytuacji politycznej i finansowej oraz spraw bezpieczeństwa w kraju, w tym również roli wojska i policji libańskiej. Drugi to dyskusja nad budżetem, którego projekt jest już w parlamencie i od poniedziałku rozpoczynają się intensywne rozmowy na ten temat. Ważnym i szeroko opisywanym w prasie libańskiej było coroczne spotkanie przedstawicieli libańskich emigrantów, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Bejrucie pod patronatem prezydenta Libanu Michela Aouna. Pisała o tym obszernie arabskojęzyczna gazeta Al-Jumhuriya w swoim sobotnim wydaniu. W czasie tego spotkania, które trwało 3 dni, wzięli udział wybitni naukowcy, lekarze, eksperci z wielu dziedzin, politycy i dyplomaci, którzy zjechali do Libanu z całego świata. Podkreślić należy, że niektórzy z nich sprawują ważne stanowiska, w tym także polityczne, w kraju swojego obecnego zamieszkania. Trzeba nadmienić, że około 15 milionów Libańczyków, w tym osób mających libańskie korzenie, mieszka poza granicami Libanu. Jest to emigracja, której początki sięgają jeszcze XIX wieku. Wśród wielu tematów omawianych na zjeździe ważną kwestią była poruszona przez szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Libanu Basyla sprawa przyznania obywatelstwa libańskiego młodym przedstawicielom libańskiej emigracji urodzonym już poza granicami Libanu. Proszę Państwa, teraz mamy tutaj w studio, jak zwykle, z nami Maję, która przygotowuje oprawę muzyczną audycji nadawanych ze studia Bejrut. Co zaproponuje nam dzisiaj do wspólnego wysłuchania i dlaczego? Maju, szurach nesmaliom był radio wnet, ulesz.
الأحد كان عيد العنصرة وكان في قداس كبير للبترك بحارجسة.
Wczoraj była uroczystość zesłania Ducha Świętego i odbyła się uroczysta msza święta na Harisie, celebrowana przez patriarchę maronickiego.
مشان هيك رح نسمع ترتيله لشبيبة كانوا ببولند وقت اللقاء الشبيبة العالمي وسجلوا ترتيله للروح القدس والرفران في جملة بالبولوني.
Dlatego dzisiaj wysłuchamy pięknej pieśni, która została przygotowana i odśpiewana przez młodzież libańską, która uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży, które odbyły się w Krakowie. Pieśń jest w języku arabskim, ale refren powtarza się w języku polskim. Poprosimy teraz studio w Warszawie o prezentację tej pięknej, religijnej pieśni, a my już żegnamy się z Państwem i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.